programie Radio Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Nie ustają medialne ataki na Polskę po przyjęciu noweli ustawy o IPN. Głosy krytyki płyną wciąż z Izraela, Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Co warto zauważyć, pomagają im w tym niektórzy politycy z Polski, mówiąc o rzekomym współudziale naszych rodaków w Holokauście.
Nowela o IPN ma chronić polskie państwo przed przypisywaniem niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. Przepisy spotkały się z ostrą krytyką i nagonką. Środowiska żydowskie podnoszą, że nowela ogranicza wolność słowa. Jednocześnie w mediach pojawiają się kolejne artykuły, w których Polacy są oskarżani o Holokaust.
Dr Hanna Karp, medioznawca, zauważa, że cała ta sytuacja pokazuje, jak bardzo Polska jest osamotniona w walce o prawdę historyczną.
To znaczy, nie interesuje generalnie media prawda, rzeczywistość, to, co się naprawdę działo, to, co się naprawdę wydarzyło, tylko jest pewnego rodzaju scenariusz czy narracja, która jest upowszechniana i to jest bardzo specyficzne, tak jakby z jednego medium, z jednego środowiska, z jednej redakcji, która okazuje się jest regulowana i słyszalna w różnych miejscach świata. I ona ma jedno brzmienie i jeden tembr, który jest bardzo nieżyczliwy i wrogi wobec Polski i Polaków, a dodatkowo jest zakłamany, jest kłamstwem.
Polski rząd podejmuje działania mające na celu przedstawienie rzeczywistych intencji noweli o Instytucie Pamięci Narodowej. Polska jest także otwarta na dialog z Izraelem.
Minister Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, powiedziała, że jest wysoce prawdopodobne, iż dojdzie do spotkania zespołów do spraw dialogu prawno-historycznego. Nie ma jednak ustalonej daty.
A w weekend izraelskie media podały, że po naciskach Tel Awiwu Polska ugięła się i zamraża ustawę o IPN. Według nich oczekuje się, że polska delegacja przyjedzie do Izraela.
Przedstawiciele kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego podkreślili, że nie ma możliwości, aby podpisaną przez prezydenta ustawę o IPN można było zamrozić.
Przepisy trafiły do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelę o IPN skierował w trybie następczym prezydent Andrzej Duda.
W Hucie Pieniackiej odbyły się w niedzielę uroczystości upamiętniające 74. rocznicę mordu na Polakach, dokonanego przez oddziały ukraińskiej dywizji SS Galicien.
W uroczystościach przed pomnikiem ofiar uczestniczyły rodziny zabitych, Polacy mieszkający na Ukrainie oraz przedstawiciele władz Polski.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Adam Kwiatkowski odczytał list wystosowany przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Zbrodnia ludobójstwa popełniona tutaj przez ukraińskich żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraińskich nacjonalistów przyniosła zagładę około 1000 ludzi, polskich mieszkańców Huty Pieniackiej oraz ukrywanych przez nich Żydów i uciekinierów z innych miejscowości Wołynia i Podola, napisał najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej.
Zadowolenia ze stanowiska, jakie zaprezentował w liście prezydent Polski, nie kryje profesor Włodzimierz Osadczy z Centrum Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W tej chwili trwamy w atmosferze dość gorącej, no debata to jest mało powiedziane, dość gorącej wojny o pamięć. Pan prezydent dał świadectwo temu, że jak można wywnioskować z listu, który dzisiaj był przeczytany, prezydent Rzeczypospolitej nie odstąpi od tego, żeby godnie uczcić i uczestniczyć w tych uroczystościach. Jest to bardzo budujące i napawające otuchą. Te słowa, które były zawarte w liście, rzeczy zostały nazwane wprost po imieniu, czego wcześniej nigdy nie było. Zawsze takim uroczystościom niestety towarzyły eufemizmy rodzaju tragedia, dramat i tak dalej. Natomiast w tym liście zostali wymienieni oprawcy i zostały wskazane ofiary.
W imieniu państwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj głowę na znak hołdu dla męczeństwa ofiar. Ich niewinna śmierć zadana jedynie dlatego, że byli Polakami, przeraża ogromem okrucieństwa, podkreślił prezydent w liście.
Uroczystości w Hucie Pieniackiej zwieńczyły kilkudniową wizytę ministra Adama Kwiatkowskiego na Ukrainie.
Przedstawiciel prezydenta odwiedził także szkoły, w których dzieci uczą się języka polskiego. W imieniu pary prezydenckiej przekazano dzieciom materiały edukacyjne i upominki. Minister spotkał się także z kombatantami.
W Warszawie odbyły się w niedzielę uroczystości upamiętniające 187. rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską. Najbardziej krwawe starcie powstania listopadowego miało miejsce 25 lutego 1831 roku. W uroczystościach wziął udział m.in. szef MON-u Mariusz Błaszczak, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Olszynki Grochowskiej.
W kościele pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi, który został wzniesiony na pamiątkę zwycięskiej bitwy, sprawowana była uroczysta Eucharystia.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.
Po co my tutaj się dzisiaj zbieramy? Oczywiście polecić opatrzności Bożej, ale wszystkich, którzy zginęli, bo wtedy to jest prawdziwe, nie fałszywe, że za swoich się modlimy, a innych pozostawiamy w niepamięci. To są te same dzieci Boże. My idziemy w gromadzie i jeden drugiego przymiona noście, jak powiada święty Paweł.
Następnie zgromadzeni przeszli przed pomnik bitwy pod Olszynką. Tam odbył się apel pamięci, zapalono też znicze i złożono wiązanki.
Poseł Andrzej Melak zwraca uwagę, że bitwa miała przełomowe znaczenie dla Warszawy. Oddziały polskie powstrzymały rosyjski atak na stolicę.
Ta bitwa miała jedno z decydujących starć. Uniemożliwiła Rosjanom zajęcie Warszawy z marszu. I po prostu Warszawa została uratowana przed rzezią Warszawy, jaką kilkadziesiąt lat wcześniej spowodował w Warszawie Suworow. To była bitwa, która pozbawiła mocy wojska rosyjskie.
Ponad 30-tysięczna armia polska, dowodzona przez generała Józefa Chłopickiego, pokonała dwukrotnie większą armię rosyjską feldmarszałka Iwana Dybicza. W kilkugodzinnej walce poległo około 7 tysięcy żołnierzy polskich i około 10 tysięcy rosyjskich.
Na Podkarpaciu odbyły się obchody 37. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W 1981 roku zakończyły one trwające ponad półtora miesiąca strajki rolnicze w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych.
Centralnym punktem niedzielnych uroczystości była msza święta w katedrze rzeszowskiej, sprawowana w intencji ojczyzny oraz polskich rolników. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej. Następnie złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. W obchody rocznicowe wpisała się też konferencja oraz uroczystość wręczenia wyróżnień dla zasłużonych związkowców.
Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie dały początek związkom zawodowym rolników. Poseł Teresa Hałas, przewodnicząca Rolniczej Solidarności, przypomina, że nie chodziło tylko o kwestie dotyczące rolnictwa.
Porozumienia te oczywiście zapoczątkowały wiele pozytywnych zmian w dziedzinie rolnictwa, ale nie tylko, bo działacze związkowi walczyli o różne prawa dla mieszkańców wsi. Też te i względem zawodu wykonującego, ale i też te bardziej wolnościowe, o naukę religii, o prawdziwą naukę historii itd., itd.
Honorowy patronat nad uroczystościami objęli prezydent Polski Andrzej Duda oraz ksiądz biskup Edward Białogłowski, krajowy duszpasterz rolników i pszczelarzy.
A patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W niedzielę w kościołach w całej Polsce zbierano środki na wsparcie dla polskich misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach. Zbiórka organizowana jest z okazji Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami.
Od 2006 roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu zbierane są pieniądze na rzecz dzieła pomocy Ad Gentes, będącego jedną z agend Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem Uczniowie, misjonarze mocą Ducha Świętego.
Ta niedziela ma przypomnieć o tym, że jesteśmy kościołem misyjnym. Każdy z nas od chrztu jest misjonarzem, tłumaczył ksiądz biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. To Duch Święty jest sprawcą ewangelizacji i budzi powołania misyjne, dodał ksiądz biskup.
Ma nam przypomnieć, że nakaz Jezusa Chrystusa, nakaz misyjny, idźcie i głoście, jest nadal aktualny. Ta niedziela zachęca nas, abyśmy modlili się za misjonarzy, misjonarki i wypraszali łaskę nawrócenia dla niewierzących jeszcze. ale także ukazuje nam pracę misjonarzy, misjonarek, ich trudności i że możemy wesprzeć wszystkich misjonarzy i misjonarki naszą modlitwą, ale także finansowo, materialnie, bo dzięki tej pomocy, tym ofiarom, które są zbierane jako dary serc, możemy wspomagać wielkie projekty misyjne, dzieła misyjne, pomagać przez misjonarzy najuboższym, potrzebującym. I to jest wspaniałe, że możemy włączyć się w to wielkie dzieło misyjne Kościoła.
Ksiądz biskup podziękował też kapłanom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła.
W ubiegłym roku dzieło pomocy Ad Gentes sfinansowało ponad 140 projektów na misjach, dofinansowało budowę 5 studni głębinowych w Afryce oraz szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Tanzanii.
Organizację można wesprzeć przez cały rok, wysyłając SMS-a na numer 72032 o treści misje lub dokonując wpłaty na konto.
Aktualnie na misjach pracuje 2032 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 100 krajach na wszystkich kontynentach.
Ojciec Święty Franciszek zachęca wiernych, aby w czasie Wielkiego Postu wyjść na górę, by wraz z Jezusem jeszcze bardziej wsłuchać się w głos Boga.
Papież w drugą niedzielę Wielkiego Postu spotkał się z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.
Biskup Rzymu w rozważaniach przed maryjną modlitwą nawiązał do fragmentu Ewangelii według Świętego Marka o przemienieniu Jezusa i Jego słów. Chrystus wszedł na górę i ukazał uczniom swoją chwałę.
Uczniowie są powołani do podążania za nauczycielem z ufnością, nadzieją, pomimo jego śmierci. Bóstwo Jezusa ma się objawić właśnie na krzyżu, właśnie w jego śmierci, w ten sposób. Także ewangelista Marek wkłada w tym momencie w usta setnika wyznanie wiary. Prawdziwy ten człowiek jest Synem Bożym. To objawienie boskości Jezusa miało miejsce na górze, która w Biblii jest miejscem symbolicznym, gdzie Bóg objawia się człowiekowi. Trzeba, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, wyjść wraz z Jezusem na górę.
Na zakończenie spotkania z wiernymi ojciec Święty Franciszek zaapelował o natychmiastowe przerwanie przemocy w Syrii oraz dostarczenie pomocy humanitarnej. W nalotach we wschodniej Gucie w ciągu 7 dni zginęło ponad 500 osób.
Uderzono w szpitale. Ludzie nie mogą zapewnić sobie żywności. Bracia i siostry, wszystko to jest nieludzkie. Nie można zwalczać zła innym złem. Wojna jest zawsze złem. Dlatego zwracam się ze stanowczym apelem o natychmiastowe zaprzestanie przemocy, o zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej, aby zostali ewakuowani chorzy i ranni, aby zapewniono żywność i lekarstwo.
Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w sobotę rezolucję, w której domaga się wprowadzenia 30-dniowego rozejmu.
Projekt rezolucji został przedstawiony na początku lutego i był od tego czasu wielokrotnie poprawiany na życzenie Rosji, która popiera działania prezydenta Syrii Baszara el-Asada.
W niedzielę doszło do rozmowy telefonicznej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macron z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Merkel i Macron zaapelowali do Putina, aby wywarł nacisk na prezydenta Syrii i skłonił go do wprowadzenia rozejmu we wschodniej Gucie.
A transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Pjongczangu zakończyły się w niedzielę 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie. Blisko 3000 sportowców rywalizowało w 102 konkurencjach.
Z największą ilością medali powrócili Norwegowie, wywalczyli 39 krążków. Polacy zdobyli 2 medale. Kamil Stoch sięgnął po złoto na dużej skoczni, a drużyna skoczków w składzie Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zdobyła brąz.
Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, ocenił występ polskich sportowców na dostateczny.
Z góry było wiadomo, że o medale realnie biorąc mogą walczyć tylko skoczkowie. I tę szansę, można powiedzieć, w 80% wykorzystali, bo złoty medal Kamila Stocha i brązowy medal naszej drużyny to chyba odzwierciedlenie aktualnych możliwości. Natomiast o sukcesy w innych dyscyplinach sportu z góry było wiadomo, że będzie bardzo trudno, tylko najwięksi optymiści mogli liczyć, że coś więcej Polacy zdobędą. Ja oceniam te igrzyska dla naszej reprezentacji na trójkę, na dostatecznie. Tylko dlatego, że bierze się to stąd, iż u nas w Polsce po prostu nie dba się o dyscypliny zimowe. Wiele pracy jest przed nami, żeby nawiązać do tych sukcesów, jakie chcielibyśmy mieć w swoim dorobku.
Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie trwały od 9 lutego. Kolejne odbędą się za 4 lata, również na Dalekim Wschodzie, tym razem w Pekinie.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.